Pani mecenas, no mieliśmy właśnie w Zielonej Górze przykład niedawno, na pewno słyszała pani o tym przypadku takiej solidarności ludzkiej, kiedy doszło do seryjnych zabójstw jeży w naszym mieście i znęcania się przed śmiercią nad tymi małymi stworzeniami. No i tu rzeczywiście policja świetnie się spisała. I teraz ja mam takie pytanie, bo no według mnie ten przypadek spełnia wszystkie przesłanki, żeby takiego sprawcę skazać na maksymalny wymiar kary. Czyli 5 lat za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Bo jeśli nie jego, to kogo? No i jak państwo myślą, wszyscy tutaj zgromadzeni i pani mecenas, czy jest szansa, że taki sprawca właśnie taki wyrok usłyszy? Pierwszy chyba w historii. Bo jeśli nie on, to kto? Co trzeba zrobić? Jakiego czynu trzeba by się było dopuścić, żeby ten maksymalny wyrok zapadł?
Trzeba pamiętać o tym, że sąd, wydając wyrok, musi kierować się zarówno argumentami jednej strony, jak i drugiej. Ja teraz będę trochę adwokatem diabła, chociaż tego nie lubię. Ale sąd, jaka jest szansa? No, sąd będzie również ważył ewentualne pozytywne cechy sprawcy, jeżeli takie istnieją, i będzie brał je pod uwagę. Myślę, że skala jakby tej krzywdy i skala tej patologii jest zatrważająca i przechyla oczywiście szale ku wyrokowi bardzo surowemu, ale jeżeli przesiedzimy sobie wyroki, które zapadały w poprzednim stanie prawnym, gdzie maksymalną karą było 3 lata pozbawienia wolności. I fakt, że takie wyroki nie zapadały. Teraz pytanie, no właśnie tak jak pani redaktor mówi, czy to już bardziej nie chodzi o to, czy sam czyn jest na tyle straszny, tylko czy jest gotowość na orzekanie tak surowej kary wobec sprawców przemocy wobec zwierząt. Ja mam duże wątpliwości.
Właśnie, dlaczego nie ma tej gotowości? Skoro taki wyrok no, będzie miał swoją funkcję resocjalizacyjną, tak, i prewencyjną, a jeśli taki wyrok nie zapada, tylko no, sprawca usłyszy jakieś zawiasy, jakąś śmieszną grzywnę, no to zrobi to znowu. Albo będzie przykładem dla następnych. Dlaczego takie wyroki nie zapadają? Co stoi na przeszkodzie sędziów? To jest także pytanie do państwa, bo państwo jesteście jakby po tej, no nie można powiedzieć, że po drugiej stronie, bo mamy sędziego, po jednej stronie oskarżyciel, po drugiej i policja, ta, która prowadzi całe dochodzenie, robi ogromny wysiłek, po drugiej stronie oskarżony i nagle sędzie jakby niwelując moim zdaniem tą ogromną pracę włożoną w sformułowanie aktu oskarżenia ogromną pracę włożoną w skierowanie aktu oskarżenia do sądu, no po prostu ogłasza jakiś bardzo śmieszny, czasami żenująco niski wyrok. Co państwo o tym myślą? Czy państwo czasami są wręcz wkurzeni? To jest pytanie oczywiście do prokuratora i policji, że cała wasza praca poszła na marne. Ja wiem, że państwu trudno się w tych sprawach wypowiadać, ale chciałabym poznać państwa zdanie i pani mecenas oczywiście.
No wydaje mi się, że sam wymiar kary nie może jakby pociągać mojego poczucia, że moja praca poszła na marne. To musimy mieć na względzie, że sąd oprócz tego, iż sądzi czyn, przede wszystkim sądzi czyn, to sądzi człowieka, również człowieka. On nie może sądzić czynu w oderwaniu od człowieka. Jest cały wachlarz dyrektyw wymiaru kary, którymi sąd musi się kierować. Oczywiście, jeśli mówimy o tak paskudnym czynie i mielibyśmy osądzać tylko ten czyn, to ja postulowałabym za tym, żeby te 5 lat jednak sprawca dostał. Jednak musimy zdawać sobie sprawę, że nie tylko jeśli chodzi o sprawy dotyczące zwierząt, ale również wszystkie inne sprawy. Bardzo rzadko sądy orzekają tą górną granicę pozbawienia wolności, czy w ogóle górną granicę przewidzianą w sankcji. A jeśli chodzi już w ogóle o karę pozbawienia wolności, to wydaje mi się, że to wynika w ogóle z kodeksu karnego, który każe sięgać najpierw do kar wolnościowych. Nie tak jak tu w tym przypadku, wydaje mi się, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca, chociaż tak samo jak wspomniał tutaj pan naczelnik, sprawca został poddany badaniom psychiatrycznym i też nie możemy wykluczyć, że to jego zawinienie jednak może odpowiadać w warunkach ograniczonej poczytalności, czyli sąd będzie musiał również brać takie względy pod uwagę. Także wypadkową kary jest nie tylko sam czyn i to, co sprawca zrobił, ale także jego życie przed popełnieniem czynu, zachowanie po popełnieniu czynu i szereg innych obiektywnych dyrektyw. Także bardzo ciężko będzie uzyskać, wydaje mi się, wyrok 5 lat pozbawienia wolności. Nie wiem, czy sprawca był na przykład wcześniej karany, czy nie był karany. To też ma duże znaczenie.
Był wcześniej karany?
Na pewno miał notowania kryminalne wcześniejsze.
No to jest na jego niekorzyść, tak, prawda? Taka okoliczność.
Oczywiście, że na jego niekorzyść.
O innym charakterze. Tam było bardziej.
Ale jednak było.
O mienie.
No wiemy, że był pod wpływem narkotyków, pod wpływem alkoholu, ale czy to jest okoliczność łagodząca? No to jest jego problem,
absolutnie,
tak?
Nie, absolutnie nie.
Ale ja tutaj, pani redaktor wspomniała o, nie wiem, czy pan doktor się ze mną zgodzi. Ja na przykład nie wierzę w resocjalizacyjną funkcję kary pozbawienia wolności.
No właśnie, bo wszyscy mówimy o tej właśnie, tak, o więzieniu, a więzienie to może wcale nie jest taka najbardziej
tak
dotkliwa
mi się wydaje,
kara.
Że tutaj...
No jeśli mówimy o karze 5 lat pozbawienia wolności, to już bardziej upatrywałabym tu funkcji represyjnej kary, a nie resocjalizacyjnej. Tak.
Pani mecenas?
To znaczy, ja uważam, że najbardziej dolegliwymi tak naprawdę dla sprawców sytuacjami to są kary finansowe.
No tak.
I tutaj myślę, że
ale te kary finansowe też są strasznie niskie czasami.
Tak, i myślę, że i to też właśnie raport Czarna Owca pana Kota też pokazał, że to akurat nie były kary, tylko nawiązki, tak, ale że te nawiązki też są dosyć niskie i chociaż mogłyby służyć przeznaczeniu właśnie na cel związany z ochroną zwierząt. Ale ja myślę, że tutaj jest jeszcze jeden czynnik. Oczywiście taki trochę już dotyczący bardziej filozofii prawa niż takiej jakby bardzo praktyki i tych dyrektyw wymiaru kary, o których tutaj już była mowa. Taki czynnik, że myślę, że jest pewna niezręczność w wymierzaniu wysokich kar za przestępstwo wobec zwierząt. Ja przynajmniej coś obserwuję taką tendencję w sądach.
Znaczy, że są zwierzęta są mniej ważne, tak? O to chodzi?
Tak. No, o to chodzi. Przypomnijmy sobie, sprawę, była słynna sprawa chyba w Poznaniu, tych kilkunastu szczeniąt, które zostały zakopane, najpierw zabite łopatami, a później zakopywane przez sprawczynię i konkubenta.
Tak, znamy historię. 15 szczeniąt, prawda?
Dokładnie. I tu przecież zapadła kara, bezwzględna kara pozbawienia wolności. I w tym przypadku akurat prokurator wniósł apelację, uznając, że ta kara jest zbyt surowa. Zbyt surowa. Więc myślę, że jest pewna, my mamy pewien mentalny opór przed karami, które są w podobnym wymiarze, jak te kary stosowane za przestępstwa przemocowe wobec ludzi.
Ale przecież to często idzie w parze. Właśnie.
Ale ja tutaj bym porównała może trochę tak do, właśnie, jeśli mówimy o wzroście świadomości i również wzroście świadomości organów ścigania i tych, jakie kary są zasądzane, na przykład do sytuacji z przemocą domową. 20 lat temu kara więzienia za przemoc domową niewyobrażalne, absolutnie. Teraz to się zdarza. Czyli to jest ta długoletnia praca nad świadomością. I to chyba tylko ta droga nas czeka i tylko na to możemy liczyć.
Panie doktorze, jak pan myśli, co tkwiło w głowie takiego człowieka? On jest oczywiście tylko symbolem, tak? Przestępców wobec zwierząt. Znalazł sobie jakieś wyszukane metody. Znaczy, schował do worka, podpalił, czerpał przyjemność z tego?
Mantrę podkreślał, że nie jestem psychologiem. Tak naprawdę to nie do końca jestem przekonany, co w mojej głowie siedzi, a w głowie drugiego nie odważyłbym się czytać ze względu na jakiś tam dysonans poznawczy. Nie wiem, mógłbym oczywiście to tłumaczyć w ten sposób, że jest po prostu idiotą, no, któremu się nudziło, który sobie coś tam przyćpał i zrobił to, co zrobił, ale byłoby to bardzo miałkie po prostu, tak? To jest tak, jakbym chciał ten czyn wytłumaczyć, bo on miał chwilowe zaćmienie, a tak się w ten sposób wytłumaczyć wytłumaczyć nie da. Tutaj pani wspomniała o niewierze w resocjalizację. Ja też nie do końca temu ufam, tak? Znaczy w ogóle cały system prawa jest skonstruowany tylko po to, żeby chronić i przestrzegać, tak? I dla mnie, jako dla filozofa, jest czymś bardzo znaczącym, takie utopijne myślenie, ale jednak gdzieś funkcjonujące na obrzeżach tej wielkiej myśli Zachodu, że chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego pewne rzeczy się zdarzają, a zdarzać się nie powinny. Jak to jest, że podstawową maksymą moralną w historii Zachodu jest nie krzywdź. Muszę zwrócić uwagę, że gdybyśmy nawet intuicyjnie nie ufali tej maksymie wywodzącej się ze szkoły Pitagorasa z Samos, no to byśmy się bali wychodzić z domu, tak, bo zawsze możemy być skrzywdzeni. Czyli gdzieś pokładamy jakieś takie zaufanie do tego, że wychodząc z domu, jednak do tego domu wrócimy w całości. Że gdzieś w głowach ludzi jest przekonanie o tym niekrzywdzeniu. Z drugiej strony ono bywa niestety uchylane, no bo jest tyle przestępstw na ludziach, jest tyle przestępstw teraz na zwierzętach, które są coraz bardziej nagłaśniane.
One są coraz bardziej nagłaśniane? No i coraz... Czy po prostu, tak, no to czy jest... w miarę rozwoju cywilizacji my się bardziej znęcamy?
Nie sądzę, że... Znaczy, ja nie wiem.
Ja bym nawet odniosła się do epoki średniowiecza. Czy myśmy w średniowieczu bardziej, czy w odrodzeniu bardziej szanowali zwierzęta niż teraz?
Ten z historii tak, no bo to jest jakoś tak, że zmieniły się sposoby traktowania ludzi. No, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że pierwszą deklaracją praw człowieka, czyli pierwszym takim dokumentem, który powstał po to, żeby chronić tych najsłabszych, tych, którzy sami obronić się nie mogą, była deklaracja francuska, tak? Czyli to była ta deklaracja, która powstała po rewolucji francuskiej. Wcześniej pojęcie praw człowieka nie funkcjonowało w ten sposób. Funkcjonowało jako coś, co jest oczywiste, bo człowiek jest taką istotą, która ma gdzieś tą godność wbudowaną, jakąś taką prawną nienaruszalność, ale tylko on, tak? To jest też w ogóle taka ciekawostka, o której ja mówię ze studentami bardzo często rozmawiamy. Arystoteles wpadł na taki pomysł, że człowiek jest jedyną istotą myślącą, tak? Że jesteśmy tym animal racjonale. Jesteśmy też jedynymi istotami, które są wyposażone oprócz rozumów w narzędzia mowy. Ten słynny zoon, logon, echon grecki.
Papuga też mówi.
Tak, ale Arystoteles na przykład mówił tak, że kto nie jest wyposażony w ten rozum? Ten rozum nie jest wyposażony w zwierzę, co do tego Stagiryta nie miał wątpliwości, ale też nie jest wyposażony w rozum niewolnik i uwaga, w rozum nie jest wyposażona kobieta.
No tak.
Za takim sposobem myślenia o wyjątkowości człowieka jako istoty rozumnej stoi degradacja, czy też deprecjacja innych istot, którym, no zdaniem tego wielkiego myśliciela, który przecież miał ogromny wpływ na ukształtowanie się filozofii Zachodu, a niektórzy wierzą w Arystotelesa do dnia dzisiejszego zresztą, no kobieta nie jest istotą myślącą, tak? Arystoteles oczywiście mówi o tym, że rozum może być czynny i bierny. Czynny rozum ma tylko mężczyzna, który jest wolnym, mającym prawo głosu arystokratą, kobieta jest tylko bierna, tak? No to są tego takie elementy. Niektórzy moi studenci śmieją się ze słynnych aforyzmów Arystotelesa. Arystoteles mówił, że łysienie jest oznaką mądrości, dlatego nikt nigdy nie widział łysej kobiety, prawda? No, bardzo, bardzo dużo takich zabawnych, ale umówmy się, z dzisiejszego punktu widzenia...
W tamtych czasach nie.
Ale z dzisiejszego punktu widzenia to jest czystej wody seksizm, tak? Tak. Czystej wody seksizm. Wielu myślicieli, którzy zajmują się podobną problematyką jak ja, zajmowali się, Singer, który jest chyba najbardziej znany, czy Regan, czy Francione, czy wielu, wielu innych, oni na przykład bardzo często dokonują takiej komparatystyki, porównują szowinizm gatunkowy, czyli powiedzmy takie przekonanie, które tkwi w człowieku, że człowiek jest tą istotą, która moralnie jest wyższa. Ma ewentualnie obowiązki na poziomie swojego gatunku, a nie ma tych obowiązków moralnych względem innych gatunków, w tym oczywiście zwierząt. I ten szowinizm gatunkowy jest przyrównywany do rasizmu i do seksizmu, tak? No kiedyś uważano, że rasizm jest bardzo w porządku. To jest zupełnie naturalne. No przecież niewolnicy, czy też, jak to się mówi, czarni na plantacjach południa w Stanach Zjednoczonych przed wojną secesyjną byli traktowani jako instrumentum vocale, tak? Że to jest narzędzie, które się wypowiada głosem, no ale to nie jest człowiek. Istniały również takie ustawy, które były ustawami welferystycznymi, czyli chroniącymi dobrostan tych czarnych niewolników. Na przykład w jednej z tych ustaw, czytałem te ustawy, z lat 60. i 50. wieku XIX, które w Stanach Zjednoczonych były dosyć opiniotwórcze i ważne. Tam w tych ustawach było na przykład to, że właściciel nie może niewolnika bić prętem, tylko ma używać jakiegoś tam innego sposobu bicia tego niewolnika, tak? No, to jest, gdyby teraz to odnieść do problematyki prozwierzęcej, no to również mówimy o czymś takim, że właściciel ma zwierzę chronić, tak? Czyli ma to zwierzę w jakiś tam sposób szanować.
Mamy zakaz zabijania, ale z wyjątkiem.
No, ale z
i
wyjątkiem.
Mamy całe mnóstwo tych wyjątków.
Ale z wyjątkiem.
Szeregiem wyjątków.
Oczywiście,
właśnie.
Że tak. Jest bardzo często tak, że mogę się założyć, że... Znaczy nie, może bym przegrał, ale bardzo często osoby, które traktują okrutnie zwierzęta, mają jakieś swoje ulubione pupilki domowe, które są po prostu takim oczkiem w głowie, że się nie mieści to w jakichś realiach sensownego traktowania tych zwierząt. Ja osobiście znam rolnika ze wschodu naszego kraju, który no, traktuje zwierzęta gospodarcze jako zwierzęta użytecznościowe. Znaczy oczywiście on je tam karmi i tego, ale po to, żeby je po prostu sprzedawać, żeby one były zabijane, żeby on z tego żył. Pies przy budzie biega na łańcuchu, on od czasu do czasu go kopnie, żeby go tam uciszyć. Tak? No i nagle dostał Yorka, małego pieska. I on się zakochał w tym Yorku. I żona z nim nie śpi w łóżku, bo on śpi w łóżku ze swoim Yorkiem. Tak? Ale kochając tego Yorka ponad życie, on tak i tak w taki, a nie inny sposób traktuje tego psa, który jest przy budzie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że bardzo często nasz stosunek do tych zwierząt, które są takimi naszymi pupilami, raz, że jest wybiórczy, dwa, jest hipokrytyczny i to, że my mamy te swoje ulubione zwierzątka, no to nic nie wnosi, bo cała ta masa anonimowych, jak to pani mecenas powiedziała, niemych istot, one gdzieś funkcjonują zupełnie na obrzeżach naszego takiego moralnego stosunku. Ja powiem coś, co może się nie spodobać i chciałbym być dobrze zrozumiany, bo ja kiedyś tutaj parę dobrych lat temu, ze względu na ten temat, który dzisiaj poruszamy, miałem spory problem. Dzwonili ludzie, którzy źle mnie nazywali, nie będę przytaczał, jak mnie nazywali, na antenie Radia Zachód. Budziło to kontrowersje. Mianowicie jest w filozofii prozwierzęcej pojęcie marginalnych przypadków, w angielskim marginal cases, które mówią więcej o czymś takim, że jeżeli uważamy, że jesteśmy istotami wyróżnionymi ze względu na posiadanie rozumu, daru mowy, pewnej jakiejś świadomości, to zawsze wśród istot ludzkich znajdziemy istoty, które są tego pozbawione. Na przykład osoby niepełnosprawne intelektualnie, osoby, które są dotknięte jakąś demencją starczą. No i nie powiemy, że te osoby, które są pozbawione tych elementów, które są istotne, nie mają praw ludzi. Tak?
No była taka filozofia w XX wieku, która właśnie takich ludzi tych praw pozbywała.
Na przykład. I tu jest coś, do czego dążę i co jest bardzo kontrowersyjne. Pani mecenas powiedziała, że występuje w obronie tych niemych istot. Ja też. Tak? Że ja to robię w zupełnie inny sposób. Nie jestem prawnikiem. Staram się przekonywać studentów na zajęciach, pisać gdzieś na ten temat. No ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że jeżeli zostanie skatowane dziecko, które jest malutkie, nie wiem, półroczne, kilkumiesięczne, kilkutygodniowe, ono jest nieme, tak? Ono nie ma możliwości wypowiadania się, tak? Jest o wiele silniejsze oburzenie. Dobrze, zgoda. No i oczywiście zupełnie inna sankcja karna, tak? Nie chcę tutaj przez to powiedzieć, że przestępcy, którzy popełniają przestępstwa na zwierzętach, powinni dostawać, nie wiem, karę dożywocia na przykład, czy 25 lat.
Ale już
lat.
Pojawił się w panu pewien rodzaj lęk wypowiedzenia tej myśli.
Tak, tak, bo może się pan spotkać z powszechnym
potępieniem.
Parę lat temu, nie wiem dlaczego, w naszym społeczeństwie funkcjonuje taka wiązanka, że jeżeli ktoś mówi takie rzeczy, jak ja mówię tutaj, zresztą bardzo często też ludzie nie odróżniają porządku podmiotowego od przedmiotowego, znaczy z faktu, że ja wykładam czyjeś idee, nie znaczy, że ja je od razu reprezentuję, aczkolwiek oczywiście im tam ufam, no ale to się dowiedziałem na przykład, ciekawą wiązankę, że jestem oszołomem, Żydem, komuchem i pedałem. To jest po prostu taki kwadrat wszystkich możliwości,
które... Ja rowerzystą, nie?
Właśnie, nie było wtedy mody na rowery.
Ja sprowadziłam się rok temu na takie fajne osiedle. Mam trzy psy. po 3 dniach, od kiedy się wprowadziłam, usłyszałam od sąsiada, że czy zdaję sobie sprawę, że tu mieszkają dzieci. Mhm. Zapytałam, no i co dalej? Co dalej? Mhm. No ma pani problem. No rzeczywiście, okazało się, że mam problem, bo pan zaczął składać na mnie donosy. No ale właśnie takie przeświadczenie w świadomości niektórych, wydaje się, inteligentnych ludzi istnieje, że jeżeli są dzieci, to nie może być zwierząt, tak? No, że już posiadanie 3 psów wydaje się, co niektórym...
No też patologia.
To jest patologia, tak, tak.
2 czy 3 koty...
Niestety większość społeczeństwa tak myśli. To tak, jest też właśnie nagminne tępienie kotów wolnobytujących na osiedlach. Też uchodzę chyba jeszcze z jednym mieszkańcem uchodzimy za wariatów, bo dokarmiamy te koty i dbamy o nie. No i też mieszkańcy tegoż osiedla wielokrotnie zgłaszali do wspólnoty skargi, że te koty im przeszkadzają i śmierdzą i sikają do piaskownicy. One właściwie są nieme, bo jeżeli miauczą, to gdzieś tam w dużej odległości od bloków. No ale czasami mam wrażenie, że to społeczeństwo nigdy się nie zmieni.
Znaczy istnieje, myślę, taka ogólna tendencja, no to tylko pies, to tylko kot, tak, to tylko zwierzę, tak? Tak podchodzi wielu ludzi do tego tematu, że no nie można na tym samym poziomie co człowieka zwierzęcia traktować, tak?
Tak, ale tutaj to, no, można nawet, ale można zakończyć myślenie na tym etapie. Nie można tak samo traktować, tylko czemu je tępić?
No czemu gorzej jest zdecydowanie traktować, tak?
Czemu je tępić? To jest też nieświadomość, no bo na przykład koty wolnobytujące są nam potrzebne, o czym ludzie nie wiedzą. Zwalczają szczury, prawda?
Natomiast to, co pan doktor mówił w kwestii tego traktowania zwierząt, tak, gospodarstwa mają, że tak powiem, jako narzędzie do pracy, czy narzędzie do, czy powiedzmy przedmiot zysku, tak, a swoje zwierzęcie to jest jakieś tam inaczej traktowane, no to jest temat taki, no temat generalnie rzeka i w każdym temacie tu się to rozwija, że traktujemy nasze, to jest, czy dziecko, czy pies, czy swój kot, tak, to jest okej, okay, tak, lepsze. Ale jakieś tam dzikie, czy coś, to albo wyganiamy, albo kopiemy, albo nie wiadomo, co robimy z tym zwierzęciem, no bo to nie jest nasze, tak.
No to bardzo często to właśnie też ludzie, którzy się tym zajmują, jak na przykład Peter Singer, którego już wymieniałem, często odnoszą do tego, że tak, to jest nasze zwierzę, reszta są anonimowe, tak, znaczy to jest nasza rodzina, no to mnie się troszczymy o inne rodziny, to jest nasz naród, no to mnie się troszczymy o inne narody, tak, no to jest jakoś tak zbudowane, że cały czas jest tutaj taka furtka, która jest furtką
bliższa ciało koszula,
nacjonalistyczną, no tak,
krótko
no,
mówiąc.
Temat tolerancji to jest bardzo szeroki temat, nie?
Na szczęście mamy jeszcze całą godzinę, to znaczy pół godziny właściwie do dyskusji, za chwilę będziemy mieli godzinę 21, pora na wiadomości i potem wiadomości sportowe. Spotkamy się znów z państwem kwadrans po godzinie 21. Na pewno będzie równie interesująco i poruszymy jeszcze sporo kwestii. Ja na razie państwu dziękuję. Do usłyszenia za kwadrans.